Timna w poszukiwaniu kopalń króla Salomona. Cześć, nazywam się Michał Szczepaniak, jestem doktorem Biblii i przewodnikiem po Izraelu i Palestynie. Zapraszam do subskrypcji kanału Izrael 1001 Podróży, jak i do sięgnięcia do odcinków archiwalnych, zwłaszcza zatytułowanych Qumran, Masada, En-Gedi, Morze Martwe, Żydzi w kosmosie, czy też Izrael, Palestyna, Kanaan, pochodzenie nazw. Mam też dla Was propozycję. Jeśli chcecie zadać jakieś pytanie mnie odnośnie do tematyki podcastu, czy chcecie podzielić się swoją refleksją, będę bardzo zadowolony. Odpowiedzi na te pytania i interesujące Was zagadnienia będą się sukcesywnie ukazywać w ramach kolejnych odcinków podcastu Izrael 1001 Podróży. Kontaktować się możecie, zamieszczając wiadomość na facebookowym fanpage'u Izrael 1001 Podróży pod odcinkiem w komentarzach albo wchodząc na stronę michalszczepaniak.com w zakładkę kontakt. Dzisiaj chciałbym Was zabrać na wyprawę w poszukiwaniu kopalń króla Salomona. Czy one naprawdę istniały? Pod koniec XIX wieku brytyjski pisarz Henry Rider Haggard napisał powieść pod tytułem Kopalnie króla Salomona. Głównym bohaterem utworu jest Alan Quatermain, którego zagrali potem między innymi Richard Chamberlain czy Patrick Swayze. Opowieść o poszukiwaniu przez Alana zaginionego skarbu obfituje w mnóstwo niesamowitych przygód, a ekranizacje utrzymane są w stylu Indiana Jonesa. Gdy wybierzecie się do czerwonomorskiego kurortu Eilat, możecie udać się na wycieczkę do Doliny Timny. Timna, położona niecałe 30 km na północ od brzegu morza, urzeka turystów klimatem i krajobrazami rodem z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Ale zacznijmy od początku. Czarne plamy na czerwonych, brązowych i białych urwiskach w Timnie zdradzają obecność miedzi, którą człowiek zaczął się interesować już 6000 lat temu. Wydobywanie rudy miedzi w Timnie, przede wszystkim pozyskiwanie malachitu i chalkocytu o 20% zawartości tego cennego metalu, miało miejsce z największym natężeniem na przełomie epoki brązu i żelaza, czyli mniej więcej od XIV do XII wieku przed naszą erą. Timna to dolina u podnóża wzniesień noszących nazwę Zukke Timna, sięgających od 200 do ponad 800 metrów nad poziomem morza. W tej dolinie i wśród sąsiadujących z nią gór archeolodzy natrafili na pozostałości kamiennych pieców do wytopu miedzi, kopalń i szybów górniczych, jak również odnaleźli resztki robotniczych obozowisk, gdzie zachowały się ceramika oraz kamienne i krzemienne narzędzia. Na podstawie bogatej ilości znalezisk zrekonstruowano proces wytopu miedzi. Z kopalń przenoszono rudy do mniejszych i większych stanowisk, gdzie powstawały piece do wytopu. Tam rudy kruszono i mielono. Otrzymany proszek mieszano przypuszczalnie z topnikiem w postaci sproszkowanych ferrytów i całość wsypywano do pieców. Po stopieniu żużel rozkruszano w moździerzach w celu uzyskania granulek. Część żużlu była ponownie tłoczona w moździerzach, także wykutych w skale, dzięki czemu pozyskiwano znakomity materiał do hartowania gliny i urządzeń wykorzystywanych do wytapiania miedzi. Nasuwa się pytanie, kto to wszystko wykonywał, pracował, kopał i zajmował się poprawnym przeprowadzeniem procesu technologicznego? Odpowiedź przynosi inne, niezwykle ważne miejsce położone w Dolinie Timny. U podnóża formacji skalnej zwanej Filarami Salomona, widzicie je na zdjęciu, delikatnie przysłonięta przetrwała zrekonstruowana przez uczonych świątynia egipskiej bogini Hathor, która później została przekształcona w semicki przybytek wykorzystywany przez mieszkańców okolicy. Ale skąd wiadomo, że istniejące niegdyś sanktuarium było pierwotnie dedykowane Hathor? Po pierwsze zachowały się kapitele kolumn przedstawiające głowę bogini, a po drugie na sąsiedniej skalnej ścianie wykuto scenę wyobrażającą faraona Ramzesa III, który Hathor składa dary ofiarne. Uczeni są zgodni, że na terenie Timny w okresie między XIV a XII wiekiem przed naszą erą usytuowany był potężny kompleks górniczo-hutniczy. Zarządzali nim Egipcjanie, co dodatkowo potwierdza dokument pochodzący z okresu panowania Ramzesa III, czyli z XII wieku przed naszą erą. Proste prace wykonywali semiccy mieszkańcy pustyni Negev. Co jeszcze ciekawsze, głównymi specjalistami od obróbki metali byli członkowie semickiego plemienia Kenitów, spokrewnieni z Midianitami, którzy zasiedlali obszar Negewu, Doliny Araby i Synaju. Czemu podaję te informacje? Ponieważ rzucają one całkowicie nowe światło na wiele danych zawartych w tekście Biblii. Na pewno kojarzycie sobie opowieść o złotym cielcu, ulanym przez Izraelitów, którzy nie mogli doczekać się Mojżesza z tablicami dekalogu, zwątpili w sensowność jego misji, w Jahwe i postanowili oddać cześć złotemu cielcowi. Pod postacią krowy była czczona egipska bogini Hathor, niezwykle popularna w państwie faraonów. Miała swój przybytek nie tylko w Timnie, ale również w Serabit al-Hadim na półwyspie Synaj, gdzie były umiejscowione kopalnie turkusów. Nazywano ją nawet Panią Turkusów. Wedle tradycji na Synaju Mojżesz otrzymał tablicę dekalogu. Oczywiście Serabit al-Hadim leży kawałek drogi od góry Synaj, ale związek między Hathor a Złotym Cielcem wydaje się nasuwać naturalnie. Sam pomysł ulania cielca może świadczyć o jakichś echach kontaktów z wykwalifikowanymi metalurgami i hutnikami. Mieli być nimi Kenici, w których tekst biblijny widział potomków słynnego Kaina. Jego imię może przecież oznaczać kowal. Niewykluczone, że całość kwadratowej kamiennej świątyni w Timnie, wtedy gdy została już tylko przybytkiem semickich mieszkańców Negewu, przykryta była ogromną tkaniną, której pozostałości odnaleziono pod murami. Skojarzenie z namiotem spotkania jest tak silne, że kiedy odwiedzicie Timnę, będziecie mogli zobaczyć replikę namiotu, gdzie zgodnie z tekstem biblijnym Mojżesz spotykał się z Bogiem. Wśród tysięcy przedmiotów ujawnionych w czasie prac archeologicznych w sanktuarium w Timnie odkryto pięknego miedzianego węża z pozłacaną głową. Artefakt nie pochodził z Egiptu, lecz został wykonany przez tutejsze semickie szczepy. Być może sporządzili go Midianici. Wiadomo, że kapłanem midianickim był teść Mojżesza, Jetro, co świadczy o kontaktach Hebrajczyków z tym ludem. Miedziany wąż ratował życie Izraelitom ukąszonym przez żywe węże w trakcie wędrówki przez pustynię, a jego wyobrażenie wstawiono potem do świątyni Salomona. Słynny miedziany wąż, nazywany Nehusztan, został potem uznany za przejaw bałwochwalstwa i zniszczony. Zakończył zapewne swoje życie w jerozolimskiej Dolinie Cedronu. Z faktu istnienia egipskiej świątyni górniczej między XIV a XII wiekiem przed naszą erą wynika również wiele pytań o datację i przebieg wyjścia Izraelitów z Egiptu i ich wędrówki przez pustynię. Czy rzeczywiście w XII wieku przed naszą erą rozpoczęli podbój Kanaanu, skoro dane świadczą niezbicie, że nad obszarem Negewu panowali wówczas Egipcjanie? O czerpaniu przez Hebrajczyków z tradycji i praktyk religijnych sąsiadów wspominam w odcinku pod tytułem Czy Izrael to ojczyzna Biblii, do którego was odsyłam. Czas wreszcie zająć się Salomonem. Izrael Finkelstein, światowej sławy izraelski archeolog, nie pozostawia żadnych złudzeń. kategorycznie stwierdza: w czasach panowania Salomona, w X wieku przed naszą erą, na obszarze w pobliżu wybrzeża Zatoki Akaba rozciągały się tylko piaszczyste wydmy. Cytat z książki Dawid i Salomon w przekładzie Agnieszki Weseli. Z drugiej strony oglądałem niedawno film dokumentalny na francuskiej stacji Planet, w którym zaproszeni badacze wysuwali hipotezę, że król Salomon owszem nie posiadał kopalń miedzi na własność, ale miał udziały w biznesie miedziowym prowadzonym wówczas przez Edomitów. Ślady obecności Edomitów, mieszkańców pustyni Negev, zachowały się wśród przedmiotów ceramicznych odkrytych w Timnie. Na pewno miedź pozyskiwano tutaj wiele wieków później, w okresie rzymskim w II i III wieku, jak też w początkach islamu. Jakkolwiek by się nie miała sprawa kopalń króla Salomona, współczesny Izrael nadal eksploatuje górniczo region Timny. A może wam uda się rozwikłać zagadkę kopalń króla Salomona? Niezależnie czy macie taki plan, czy też zostawiacie spory na ten temat badaczom, koniecznie wybierzcie się do Timny. Park Timna reklamuje się jako jeden z najpiękniejszych na świecie i nie są to moim zdaniem czcze przechwałki. Można odpocząć pośród piasków nad sztucznym jeziorem, pojeździć na rowerze, powspinać się po pustynnych szczytach, wybrać się na safari autem z napędem na 4 koła albo po prostu udać się na pieszą wędrówkę. W trakcie wyprawy można podziwiać skały, które poprzez działanie drobinek piasku i wiatru przeobraziły się w sfinksa, monstrualnego grzyba, majestatycznego krokodyla, lwią głowę, kielich czy spiralę. Timna, dobrze oznaczona i położona blisko Ejlatu, kusi, by zanurzyć się w przeszłość odległą od nas o 1000 lat. Dziękując wam za uwagę, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Izrael 1001 podróży. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Jeszcze raz zapraszam do zadawania pytań i dzielenia się swoimi refleksjami. Do usłyszenia!